Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawiam streszczenie i recenzję tej książki. Gods and Robots Myths, Machines and Ancient Dreams of Technology to popularno-naukowa książka Adrienne Major, historyczki nauki i badaczki świata antycznego. Autorka bada, jak mieszkańcy dawnych kultur wyobrażali sobie sztuczne życie, samoczynne urządzenia i istoty stworzone ludzką lub boską ręką. Jej głównym polem są mity greckie i rzymskie oraz świadectwa etruskie, uzupełniane porównaniami z tradycjami Indii, Chin i Babilonii. Major nie twierdzi, że starożytni dysponowali nowoczesną robotyką. Pokazuje raczej, że pytania kojarzone dziś z automatami i sztuczną inteligencją były obecne w opowieściach od bardzo dawna. Centralne pojęcie książki, biotechne, oznacza życie powstałe dzięki sztuce wytwarzania, a nie przez narodziny. Analiza obejmuje m.in. Talosa, Pygmaliona, Hefajstosa i Dedala. Celem nie jest proste odnajdywanie współczesnych robotów w mitach, lecz zrozumienie, dlaczego ludzie marzyli o tworzeniu autonomicznych istot i czego jednocześnie się obawiali. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, biotechne jako szeroka kategoria życia stworzonego, a nie narodzonego. Najważniejszym narzędziem interpretacyjnym Major jest biotechne, czyli życie uzyskane poprzez kunszt, wytwarzanie i technikę. Autorka obejmuje tym pojęciem istoty, które zostały zrobione, a nie urodzone. Dzięki temu może analizować razem metalowych strażników, ożywione posągi, samodzielnie działające przedmioty oraz wyobrażenia sztucznych pomocników. Taka definicja celowo wychodzi poza współczesne rozumienie robota jako urządzenia elektronicznego. Umożliwia potraktowanie mitu jako świadectwa technologicznej wyobraźni, nawet jeśli opowieść przypisuje wykonanie dzieła Bogu i nie wyjaśnia mechanizmu jego działania. Major podkreśla, że dla dawnych odbiorców istotne było samo wyobrażenie skutecznie działającego sztucznego bytu, a nie techniczny opis jego wnętrza. W tym sensie niewiedza o mechanizmie nie przekreśla technologicznego wymiaru mitu. Książka proponuje więc przesunięcie uwagi z pytania, czy dany automaton naprawdę mógł istnieć, na pytanie, jakie potrzeby i lęki ujawniało jego wyobrażenie. To podejście pozwala dostrzec ciągłość między antycznymi fantazjami o stworzeniu życia, a dzisiejszymi debatami o autonomicznych maszynach. Zarazem jest to interpretacja dyskusyjna, ponieważ część badaczy woli uznawać najwcześniejsze mityczne automaty przede wszystkim za przejawy magii lub boskiej mocy. Major świadomie broni jednak tezy, że mit, rzemiosło i technologia przenikały się w starożytnym myśleniu. Po drugie, Talos. Hefajstos i Dedal jako obrazy automatyzacji oraz delegowania działania. W książce ważne miejsce zajmują figury kojarzone z wykonawstwem, wynalazczością i automatycznym działaniem. Talos, brązowy olbrzym strzegący Krety, jest szczególnie wyrazistym przykładem sztucznego strażnika. Nie jest zwykłym narzędziem, lecz bytem wykonującym określone zadanie samodzielnie, co zbliża go do późniejszych wyobrażeń robota ochronnego. Hefajstos, boski kowal, reprezentuje natomiast władzę twórcy, który potrafi budować niezwykłe urządzenia i sztucznych pomocników. Dedal skupia w sobie bardziej ludzką stronę wynalazczości, czyli ambicję rzemieślnika przekraczającego zwykłe ograniczenia. Major zestawia takie mity z wiedzą o rzeczywistych starożytnych automatach i urządzeniach poruszających się lub działających według zaplanowanego schematu. Nie utożsamia legendy z relacją techniczną, ale pokazuje wzajemne oddziaływanie realnego rzemiosła i fantazji. Istniejące mechanizmy mogły poszerzać granice wyobrażalnego, a mity mogły nadawać technice znaczenie społeczne i emocjonalne. Ten materiał prowadzi do istotnego pytania o delegowanie pracy i przemocy. Gdy strażnik, sługa albo wykonawca rozkazów jest sztucznie stworzony, odpowiedzialność za jego działanie nie znika, lecz wraca do projektanta i właściciela. Antyczne opowieści ujmują ten problem językiem bogów i herosów, ale jego struktura pozostaje rozpoznawalna w sporach o współczesną automatyzację. Po trzecie, Pygmalion i ożywiony posąg, czyli pragnienie kontroli nad idealnym ciałem, mit o Pygmalionie pozwala Major przeanalizować sztuczne życie nie jako narzędzie pracy lub obrony, lecz jako obiekt pożądania. Rzeźbiarz tworzy posąg kobiety, który następnie zostaje ożywiony. W tej historii techniczne mistrzostwo, estetyczny ideał i relacja władzy są ze sobą nierozerwalnie związane. Ożywiony wizerunek spełnia pragnienie stworzenia partnerki zgodnej z wyobrażeniem twórcy, a nie autonomicznej osoby o własnych potrzebach. Dlatego książka nie ogranicza Pygmaliona do romantycznej baśni. Traktuje ten motyw jako wczesną formę refleksji nad konsekwencjami projektowania istot na obraz ludzkich oczekiwań. Major łączy temat z antycznym zachwytem nad niezwykle realistyczną rzeźbą. Im bardziej przekonująco przedstawione ciało przypomina żywą osobę, tym silniejsze mogą być zarówno fascynacja, jak i niepokój. W tej perspektywie antyczne historie zapowiadają doświadczenie bliskie temu, co obecnie opisuje się jako dyskomfort wobec niemal ludzkich androidów. Nie chodzi o prostą przepowiednię współczesnych technologii, lecz o trwały problem kulturowy. Człowiek chce nadać materii pozory życia, lecz jednocześnie musi ustalić granice między przedstawieniem, przedmiotem i osobą. Rozdziały dotyczące ożywionych figur pokazują także, że pytania o sztuczne istoty są zawsze pytaniami o płeć, piękno, zgodę i kontrolę. To czyni książkę użyteczną w rozmowie o cyfrowych wizerunkach, robotach społecznych i komercjalizacji idealizowanych ciał. Po czwarte, Ave, Wonder i Astonishment – emocje wobec maszyn w świecie antycznym. Major zwraca uwagę, że starożytne opowieści o automatach nie były neutralnymi opisami wynalazków. Towarzyszyły im silne reakcje, określane greckimi pojęciami sebas, tauma i tambos, które można przybliżyć jako pełen czci respekt, zdumienie i oszołomienie. Mechaniczne lub pozornie żywe dzieło budziło emocje właśnie dlatego, że naruszało zwykłe rozróżnienie między tym, co martwe, a tym, co żywe. Autorka pokazuje, że zachwyt nad techniką od początku miał także ciemniejszą stronę. To, co imponuje precyzją i sprawnością, może równocześnie wydawać się obce, nieprzejrzyste albo niebezpieczne. Ten aspekt szczególnie dobrze łączy mity z obecnym doświadczeniem technologii działających poza bezpośrednim rozumieniem użytkownika. Książka nie sugeruje, że starożytni przeżywali dokładnie to samo, co odbiorcy systemów opartych na algorytmach. Wykazuje jednak, że ambiwalencja wobec sztucznie stworzonego działania ma długą historię. Zachwyt bywał związany z boską potęgą twórcy, ale również z niepewnością, czy człowiek powinien posuwać się tak daleko w naśladowaniu życia. Wartością tej perspektywy jest odejście od przekonania, że technologia jest wyłącznie praktyczna. Maszyny organizują wyobraźnię, prestiż i lęk. Major pomaga czytać antyczne cuda jako kulturowe modele reakcji na innowacje, a nie tylko jako zbiór efektownych anegdot. Na koniec, od mitu do etyki sztucznej inteligencji. Bez traktowania starożytności jak proroctwa, jednym z celów książki jest dostarczenie języka do namysłu nad dzisiejszą robotyką i sztuczną inteligencją. Major przekonuje, że dawne mity mogą być użyteczne, ponieważ ujawniają trwałe pytania, kto ma prawo tworzyć sztuczne istoty, komu służą takie twory, jaką władzę otrzymują i kto ponosi skutki ich działania. Nie przedstawia jednak mitów jako dosłownych prognoz technologicznych. Talos nie jest współczesnym robotem bojowym, a ożywiony posąg nie jest systemem komputerowym. Ich znaczenie polega na tym, że uwidaczniają schematy myślenia o twórczości, autonomii, posłuszeństwie i odpowiedzialności. Ta ostrożność odróżnia wartościową analogię historyczną od sensacyjnego twierdzenia, że starożytni przewidzieli sztuczną inteligencję. Książka ma też ograniczenie wynikające z jej głównego zainteresowania. Silniej opisuje wyobrażenia i emocje niż materialne dzieje technologii jako narzędzia władzy, pracy czy zysku. Major zauważa ekonomiczne motywacje tworzenia maszyn, lecz nie jest to najpełniej rozwinięta część jej argumentu. Dla czytelnika nie stanowi to wady przekreślającej całość, lecz wyznacza właściwy sposób lektury. To przede wszystkim historia idei i wyobraźni technicznej, wsparta analizą źródeł antycznych, a nie pełna historia gospodarcza automatyzacji. Jej praktyczna wartość polega na uczeniu bardziej krytycznych pytań o technologię. Zamiast pytać wyłącznie, czy maszyna działa, warto pytać, jakie ludzkie pragnienia koduje jej projekt i jakie relacje społeczne może utrwalać. Podsumowując, Gods and Robots warto polecić czytelnikom zainteresowanym antykiem, historią nauki, mitologią oraz kulturowymi źródłami dzisiejszych debat o automatyzacji i sztucznej inteligencji. Skorzystają z niej także osoby, które nie potrzebują inżynierskiego wykładu o mechanizmach, lecz chcą zrozumieć, dlaczego wizja sztucznego życia tak długo pozostaje ważna. Książka może być dobrym punktem wyjścia dla studentów humanistyki, projektantów technologii i czytelników popularno-naukowych. Uczy ona rozpoznawania za współczesnymi hasłami o innowacji starszych motywów, takich jak marzenie o idealnym pomocniku. Pragnienie kontroli nad stworzonym bytem oraz lęk przed nieprzewidywalną autonomią. Jej największą zaletą jest połączenie przystępnego stylu z szerokim materiałem porównawczym. Major nie zamyka się w jednej tradycji, choć greckie i rzymskie źródła pozostają osią wywodu. Łączy opowieści o bogach, rzemieślnikach i automatach z zachowanymi śladami rzeczywistych wynalazków, dzięki czemu nie sprowadza mitu ani do czystej fantazji, ani do nieudanej instrukcji technicznej. Na tle książek o sztucznej inteligencji, które skupiają się na aktualnych systemach oraz klasycznych opracowań mitologii, które pomijają technikę, wyróżniają właśnie to podwójne spojrzenie. Trzeba jedynie pamiętać, że autorka bardziej bada wyobraźnię technologiczną niż ekonomię lub politykę realnych urządzeń. Jako historia długiego trwania pytań o życie stworzone przez człowieka, książka pozostaje szczególnie wartościowa. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Adrienne Major, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.